Dzień dobry, gościem rozmowy o siódmej jest Marcin Horała, czyli poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek sztabu Karola Nawrockiego. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
47,5 Trzaskowski, 45,9 Nawrocki. Opinia 24 dla RMF FM, to jest najnowszy sondaż prezydencki na 4 dni przed wyborami. Jak pan skomentuje te wyniki?
Nie jest tajemnicą, że rozstrzygną się wybory o pewnie niewielką różnicę, że będzie bardzo blisko. Ja jestem przekonany, że ostatecznie wygra Karol Nawrocki. Te różnice są w granicach błędu statystycznego obecnie.
One wciąż są niewielkie, ale cały czas prowadzi Rafał Trzaskowski.
No tak jak i prowadził przed pierwszą turą w sondażu, właśnie tej sondażowni i BRIS-u nieraz prowadził o kilkanaście procent, a pierwszą turę wygrał o 2%, więc myślę, że też tutaj ostateczne rozstrzygnięcie będzie na naszą korzyść. On będzie bardzo blisko i walka będzie emocjonująca.
Nawet jeżeli wygra w tej drugiej turze, to już nie będzie ważne, jaką przewagą wygra. Ważne, że ten, kto wygra, zostanie prezydentem Polski. W związku z tym tutaj ta wygrana może mieć znaczenie, panie pośle.
No oczywiście, że tak. No dlatego, tak jak mówię, ja jestem przekonany, bo wierzę w ludzi po prostu. W to, że Polacy są mądrzejsi, że widzą, co się dzieje w tej drugiej turze, że widzą, że jeden ze sztabów próbuje w ogóle nie rozmawiać o przyszłości Polski, o programie, o tym, co jest istotne w codziennym życiu Polaków, tylko codziennie zalewa nową falą błota przeciwnika. I tu moim zdaniem już przegięli. Po prostu przegięli i tu już każda kolejny brudny atak już działa na niekorzyść Rafała Trzaskowskiego.
A skoro pan wierzy w ludzi, to dlaczego pan nie daje wyborcom szansy, żeby dowiedzieli się przed werdyktem wyborczym, jak to było z tymi prostytutkami?
Ale ludzie wiedzą, jak to było z tymi prostytutkami, ponieważ nic nie było. Tam nie ma żadnego dowodu, ani żadnego nazwiska kogoś, kto by twierdził. No tą metodą można każdego zniszczyć, że się codziennie go pomawia na nowo, a to on ma udowadniać, że nie jest wielbłądem. Jak się kogoś o coś oskarża, to ten, co oskarża, powinien przedstawić choć cień dowodu. To była pułapka.
Przypomnę panu, że dziennikarze Onetu twierdzą, że ich zeznający do ich materiału świadkowie są gotowi potwierdzić te zeznania przed sądem.
No oczywiście, a ja na przykład mam anonimowego świadka, co 20 lat temu widział, jak dziennikarz Onetu bił dziecko, ale i zezna to przed sądem, ale na razie nie powiem, kto to jest.
No to w takim razie, dlaczego nie chcecie spotkać się przed sądem?
I się tłumaczy.
Dlaczego nie chcecie... Dlaczego Karol Nawrocki nie chce...
W trybie wyborczym odpowiadam, tak. Ponieważ jest cały szereg orzeczeń, w których tego rodzaju pozwy były oddalane z przyczyn formalnych, bo sąd stawał na stanowisku, że materiał prasowy nie jest agitacją wyborczą, więc nie podlega trybowi wyborczemu. Więc jest bardzo duże ryzyko, że taki pozew byłby oddalony z przyczyny formalnej, bez badania istoty sprawy. No to wtedy druga strona by już to rozdmuchała we wszystkich przyjaznych mediach, że oto Karol Nawrocki przegrał proces, znaczy, że to, co było w artykule, to jest prawda.
Przypomnę panu, że Anna Morawiecka, żona premiera Morawieckiego, wygrała proces w trybie wyborczym z Gazetą Wyborczą w 2018 roku. Podobnie Konfederacja wygrała w trybie wyborczym proces z Wiadomościami w 2019 roku.
A Daniel Obajtek nie tyle przegrał, co właśnie jego pozew został oddalony z przyczyn formalnych i wszystkie tuby już trąbiły, że to znaczy, że te pomówienia, które były na jego temat w artykule, były prawdziwe. Ja przypomnę też, że mamy w Polsce sądy, w których zostali nielegalnie, niezgodnie z ustawą przez ministra Bodnara zmienieni prezesi i mamy już takie case'y, że sędziowie do spraw byli tak losowani, że byli wszyscy wykluczeni poza jednym i losowanie odbywało się pośród jednego sędziego i surprise, surprise, niespodzianka wielka, tenże sędzia został wylosowany do sprawy i potem orzekał jak trzeba. Więc naprawdę no, nie będziemy wchodzić w tego rodzaju zostawione przez nas pułapki. Jeszcze raz powtarzam, w tym artykule nie ma cienia dowodu, ani nawet cienia nazwiska kogoś, kto pod nazwiskiem by powiedział. Inna sprawa, że też no, powiedzieć wszystko można, prawda? Ale no już zostawmy to, tak? Pan Tusk powiedział, jakie jest nazwisko, pan Murański. No, patologia totalna, człowiek skazany za pomówienia. No,
nie na pana Murańskiego podobno powołują się dziennikarze Onetu, tak twierdzą.
Ale nie na kogo. Nie na Murańskiego, ale powiem na kogo.
Jest do rozstrzygnięcia przed sądem. Panie pośle, musimy się rozstać z naszymi słuchaczami RMF FM, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie w Radio RMF 24 na naszych mediach społecznościowych i zapraszamy gorąco, bo jeszcze porozmawiamy oczywiście z posłem Marcinem Horałą. Panie pośle, ja się tak zastanawiam, bo pan mówi o tym, że wyborcy nie zrozumieją i że będzie mnóstwo artykułów dotyczących tego, jak ten proces by przebiegał, ewentualny proces w trybie wyborczym, to mam wrażenie, że pan nie wierzy w inteligencję wyborców, którzy nie potrafiliby zrozumieć, że pozew został oddalony z powodów formalnych.
Ja wierzę w inteligencję wyborców, dlatego uważam, że nie ma potrzeby takiego pozwu. Jeszcze raz powtórzę, nie ma cienia dowodu. No naprawdę, to wybory nie powinny polegać na tym, że jeden z kandydatów jest pomawiany i to on ma obowiązek udowadniać, że nie jest wielbłądem. No nie, jeszcze raz powtórzę, jak się kogoś o coś oskarża, to trzeba choć odrobinę dowodu, odrobinę jakiegoś uprawdopodobnienia tego oskarżenia przedstawić. Zresztą wiemy, że od wielu miesięcy po Trójmieście krążyli przedstawiciele niektórych mediów, sztabu Rafała Trzaskowskiego i również różnych instytucji państwowych i szukali kogoś, kto pod nazwiskiem oczerni Karola Nawrockiego. Nie znalazł się nikt taki, operacja spaliła na panewce, więc trzeba no chociaż wyrzucić no cokolwiek, żeby z tego zostało, napiszemy artykuł nie mając nic. No i niestety ja się dziwię mimo wszystko, bo tam jeden z tych dziennikarzy jakąś tam renomę ma zawodową, drugi nie ma, że się zdecydował pod czymś takim podpisać, no ale rozumiem, że teraz wszystkie ręce na pokład.
Ale pan pamięta również tweet Donalda Tuska z 7 maja. O wszystkim wiedziałeś, Jarosławie, o związkach z gangusami, o załatwianiu dziewczyn. Dlaczego wtedy pan, czy przedstawiciele sztabu, czy Karol Nawrocki nie pozwał w trybie wyborczym Donalda Tuska? Czasu by było dużo więcej, można by było sprawę przeprowadzić.
No bo tylko o to Donaldowi Tuskowi i innym tego rodzaju patologią, jak pan Murański, chodzi, żeby nie zajmować się kampanią wyborczą, żeby nie mówić w kampanii wyborczej, jakie są problemy Polaków, jak chcemy je rozwiązywać, jak reagować na ważne sprawy, które dotyczą ludzi, jak budować przyszłość Polski, tylko ciągać się po sądach z takimi patusami jak pan Murański i chyba stawiający się w tym samym szeregu Donald Tusk, a obok będzie cały na biało Rafał Trzaskowski opowiadał piękne sprawy, jak to będzie łączył Polaków i tak dalej. No jeszcze raz, no ewidentna pułapka. I jeszcze raz powtórzę, to nie powinno tak wyglądać, że można kogoś pomawiać i to on ma teraz obowiązek się tłumaczyć i się bronić.
No, ale po to jest tryb wyborczy, rozumiem, że gdy padają zbyt mocne słowa i zbyt mocne oskarżenia, no to w takim razie można pozwać kogoś i proszę bardzo, wytłumacz się przed sądem, przedstaw dowody, dlaczego tak mówisz.
Ale mówiłem już tutaj o uwarunkowaniach, jak wygląda polskie sądownictwo. Wygralibyśmy 6, 7, 8, 10 tych spraw. Wreszcie wylosowałby się odpowiedni sędzia z justycji, przegralibyśmy jedną, bez związku z faktami, tylko tak po prostu i już byłaby jazda i już byłoby przegrane wybory wokół tego. No więc jeszcze raz powtórzę, to jest ewidentna pułapka, oczywista na kilometr.
No tak, tylko że ani jednego pozwu żeście nie złożyli. No dobrze, zostawiamy to w takim razie, panie pośle.
Złożyliśmy pozew Onetowi w normalnym trybie cywilnym, gdzie faktycznie to pewnie potrwa tyle, ile to trwa obecnie w polskim sądownictwie, ale na koniec winni zostaną ukarani, no i sprawiedliwości stanie się zadość.
Wielokrotnie podkreślaliście jako sztab Karola Nawrockiego, że służby specjalne sprawdzały go, nie znalazły nic szczególnego. Teraz, jak się okazuje, była negatywna rekomendacja, a jednak nie. Szef ABW, Krzysztof Wacławek, zdecydował o przyznaniu mu certyfikatu bezpieczeństwa w 2021 roku. To jak to było?
Znaczy, jeżeli na chwilę załóżmy, że to, co teraz mówi Donald Tusk, rzecznik ministra koordynatora, to jest prawda, że tak faktycznie było, to ja się pytam, dlaczego w takim razie przez półtora roku nic w tej sprawie ABW nie zrobiło. Jeżeli tak faktycznie było, to szef ABW do dymisji i zarzuty niedopełnienia obowiązków. To jest po prostu nieprawda, to jest bzdura. Zresztą.
Ale co jest nieprawdą?
Że gdyby tak było, Tusk popełnił przestępstwo, bo to są informacje niejawne w tym postępowaniu. To Donald Tusk powinien mieć zarzuty, jeżeli to jest prawda, co on mówi, za ujawnienie informacji niejawnych. Ale to nie jest prawda. Mamy już oświadczenie szefa ABW, że w ogóle gdańska delegatura ABW nie prowadziła tego postępowania, więc też nie mogła wydawać opinii.
Nie. Jak czytam oświadczenie byłego szefa ABW, Krzysztofa Wacławka, to on zwraca tylko jedynie uwagę na to, że sformułowanie gdański funkcjonariusz jest nieprawdziwe, natomiast nie odnosi się do tego, że nie było negatywnej rekomendacji.
Tak się możemy gonić w nieskończoność. Otóż nie może powiedzieć, czy było, czy nie było negatywnej rekomendacji, ponieważ ujawniałby tajemnicę postępowania, która jest informacją niejawną, a jest poważnym człowiekiem w przeciwieństwie do zgrozo premiera polskiego rządu. Natomiast mówi wyraźnie, że nie było to postępowanie tam prowadzone, więc jeżeli ktoś mówi, że tam konkretnie ktoś wydał negatywną opinię, to bez ujawniania szczegółów postępowania wiemy, że kłamie, bo po prostu gdzie indziej się to postępowanie prowadzone było.
A pan, będąc szefem ABW, przyznałby pan certyfikat bezpieczeństwa komuś, kto przyznaje się do tego, że bierze udział w bójkach kibiców, kto poświadczył za zatrzymanie kogoś, kto brał udział w zadymie kibicowskiej w Kopenhadze?
Panie redaktorze, ja po pierwsze nie jestem szefem ABW i nie znam przepisów i aktów i stanu faktycznego, jaki był w tej czy w jakiejkolwiek innej sprawie. Natomiast w tej sprawie prawdopodobnie bym przyznał, a nawet na pewno, jeżeli tutaj mówimy o tych sprawach dostępnych publicznie, bo mówimy o poświadczeniu za grupę kibiców, którzy zostali pobici przez duńską policję i aresztowani za granicą. I tak, uważam, że Polacy powinni za siebie nawzajem ręczyć i o siebie dbać za granicą. I jeżeli ktoś popełni jakieś przestępstwa, to może w Polsce za nie odpowiadać. To po pierwsze. Zresztą mówimy tu o kimś, kto jest kolegą Donalda Tuska i kto mówił, że może wódki wypił, czy tam piwa z Donaldem Tuskiem, czy z Jackiem Karnowskim, więc chyba jest to świetlana postać, prawda? A druga bardziej... sprawa, to mówimy o ustawkach, które miały miejsce, no ile tam? Blisko 20 lat temu, no to przepraszam bardzo, no jakby jeżeli to miałoby kogoś skreślać na całe życie, i to jest klucz tej sprawy też, to znaczy, że 10, 15, 20 milionów Polaków, którzy dorastali w latach 80., 90. na polskich blokowiskach, nie mieli na tacy wszystkiego podanego, nie mieli rodziców, których było stać na drogie uczelnie, na korepetycje, na wyjazdy zagraniczne, byli po prostu zwykłymi Polakami i w różnych środowiskach się przewijali, to oni wszyscy mają być skreśleni. To, co najlepsze w Polsce, najwyższe stanowiska, to są nie dla nas, wyznajcie swoje miejsce, my, elita, tutaj mamy to wszystko tylko dla siebie. No nie,
rozumiem tak pańską narrację, ale muszę tutaj wyprostować pewne fakty. Gdy Karol Nawrocki przyznawał się do udziału w tych ustawkach, był już pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, był już dorosłym człowiekiem, miał 24 lata, o ile dobrze pamiętam. Środowiska pseudokibicowskie były na tyle niebezpieczne, o czym przypomina chociażby generał Rapacki, że Centralne Biuro Śledcze Policji organizowało specjalne komórki celowe, które zajmowały się tym środowiskiem, bo to była wylęgarnia dla środowisk mafijnych. W związku z tym trudno tutaj mówić o jakimś uprawianiu sportu czy aktywności sportowej, jak mówił o tym Karol Nawrocki.
Po pierwsze mówimy o zdarzeniach, które miały miejsce blisko 20 lat temu. Dokładnie, jak pan słusznie zauważył, 18 lat temu. Więc no wie pan, czy każdy z nas w wieku jako młody człowiek mający lat 18, 20, 22 czy nawet 24, wszystko co robił, to z tego byłby teraz dumny i tak by... I to znaczy, że wszystko co wtedy robił, to teraz taki sam jest i to go określa na całe życie? Nie. I Karol Nawrocki też pewnie nie z wszystkiego w życiu byłby dumny, ale też nie robił żadnych rzeczy, z których musiałby się wstydzić. To jest zwyczajny polski życiorys chłopaka z blokowiska, wychowującego się w trudnym środowisku, który założył rodzinę, skończył studia, zrobił doktorat, wyszedł na ludzi, a teraz może być prezydentem Polski. To będzie piękne ukorowanie tej historii. Takie jak z filmu Rocky na przykład, albo z paru innych filmów.
Panie pośle, pan by powiedział, że Karol Nawrocki to człowiek kryształowy?
Co kryształowy, to ja bym nie przesadzał, ponieważ jest normalnym człowiekiem z krwi i kości. Ma swoje wzloty i upadki, ale właśnie tak jak powiedział Rocky, ten na końcu zwycięża nie ten, kto zada najwięcej ciosów, tylko ten, kto otrzyma najwięcej ciosów i ustoi. I to jest człowiek, który ma prawdziwy charakter, z niejednego pieca chleb jadł, nie jest wychuchanym lalusiem, gogusiem, prawda, Rafałkiem naszym kochanym od dziecka. A idą trudne czasy i myślę, że Polsce, głowa państwa w Polsce powinna być takim no, facetem, który umie sobie poradzić w różnych sytuacjach, a nie takim, który jak ma po prostu z kimś debatować, to potrzebuje już pomocy psychologa.
No ale pamięta pan, że raczej prezydent nie jest od tego, żeby stawać do ringu i bić się na pięści.
Oczywiście, że nie. Karol Nawrocki jest doktorem nauk historycznych, zarządzał dużą instytucją, ma cały szereg innych kompetencji. Ale to, że kiedyś też stawał do ringu i bił się na pięści, mówi dużo o charakterze. O tym, że umie wiele wytrzymać, nie ucieka, nie boi się. Takiego prezydenta potrzebujemy, który za nas będzie stawał w te potyczki już nie fizyczne, ale no nie przestraszy się. Nie będzie potrzebował sesji z psychologiem, żeby odbyć trudną rozmowę.
A jak pan sądzi, pan też jest człowiekiem z Trójmiasta, jak pan sądzi, dlaczego w Gdańsku dostał Karol Nawrocki tylko 16% głosu?
Ponieważ taka jest struktura demograficzna polskiego elektoratu, że w tych największych miastach strona konserwatywna dostaje stosunkowo najmniej głosów. No bo właśnie no przedstawiciele, ci, którzy od dziecka mieli wszystko dobrze, którzy są najbogatsi, no oni w większości głosują na kogo innego. No tak po prostu ułożył się polski elektorat.
Tak jakby pan mówi, tak jakby ktoś pochodził z lepszego domu albo miał łatwiej na starcie, to jakby to było jego wada albo jakiś to jaki byłby jego problem albo jego obciążenie.
Absolutnie nie, ale to jest inna perspektywa po prostu, inne doświadczenie życiowe. No syty głodnego nie zrozumie, mówiąc najkrócej, i to przysłowie wnosi w sobie dużo prawdy.
Czy pan jako członek sztabu Karola Nawrockiego zawsze teraz w tych ostatnich dniach budzi się rano ze strachem, co też jeszcze z tej szafy wypadnie?
Ze strachem nie, natomiast no z pewną pewnością. Ja pamiętam, kiedy podczas wieczoru wyborczego po pierwszej turze pana koledzy dziennikarze zadawali mi pytanie, czego się spodziewam na drugą turę, to powiedziałem, że niestety, jak patrzę na te wyniki, to wychodzi na to, że jedyną szansą Rafała Trzaskowskiego jest obrzucanie błotem i że to będzie niezwykle brutalna kampania oczerniania naszego kandydata. I tak właśnie jest, no więc jeszcze jakieś nowe kubły pomyj czy kubły błota mogą być. No cóż, jesteśmy na to psychologicznie gotowi.
A ile z tych trupów, które z szafy wypadły, na ile z tych trupów byliście przygotowani? Czy pan wiedział o ustawkach, pan wiedział o tych zarzutach dotyczących prostytutek, pan wiedział o tych informacjach dotyczących kawalerki?
Znaczy ja osobiście w ogóle tymi sprawami się nie zajmuję i wie pan, też trudno, no, jeżeli ja na przykład wiem, co w życiu robiłem i co nie robiłem, to domyślić się, kto coś może mi przylepić, co mi może wymyślić i co mi może dołożyć do tego ponad, to jest niezwykle ciężko, no to tak jakbym miał zgadywać, co tam pisarz fantazy.
Nie, nie, ale wie pan o co pytam. Bardziej pytam o to, czy Karol Nawrocki był z wami szczery, gdy rozmawiał, rozumiem, z przedstawicielami sztabu wyborczego i opowiadał o swojej przeszłości, o swojej biografii.
Czy jest rzeczą oczywistą, że elementem pracy z kandydatem dla każdego sztabu jest no, bardzo dokładne przeanalizowanie całego życiorysu i znalezienie tych punktów zaczepienia, które przeciwnik może chce się zahaczyć, żeby potem rozbudować narrację i już do ziarnka prawdy dodać no, kilo fałszu po to, żeby atakować. Taka praca się odbyła, natomiast no, ja osobiście akurat nie uczestniczyłem, bo siłą rzeczy to odbywa się w wąskim gronie, ale tak się odbyło jak no, w każdym sztabie i oczywiście, że na to się przygotowaliśmy.
A myśli pan, że Jarosław Kaczyński o tym wszystkim wiedział?
Pan co, no pyta mnie pan tu o gdybanie. Według mojej wiedzy oczywiście, że wiedział, znaczy o tym wszystkim, żeby była jasność. Jeszcze raz powtórzę, Karol Nawrocki nie zrobił w życiu niczego, czego musiałby się teraz wstydzić. Wywodzi się z trudnego środowiska, nie miał całego życia usłanego różami. Ocierał się o różne osoby, ale to, że naprawdę, to, że kogoś się nawet zna, poda mu rękę, porozmawia z nim krótko, to jeszcze nie znaczy, że się takim jest. Gdyby tak było, ja bym był na przykład politykiem Platformy Obywatelskiej, bo wiele razy rozmawiałem z politykami Platformy Obywatelskiej i wielu z nich znam, są nawet tacy, z którymi jestem na ty. A ja też jestem bardzo daleki od tej formacji.
Donald Tusk też twierdzi, że jest chłopakiem z podwórka.
Otóż to, no ja już tu nie chcę do tego dochodzić, że sam Donald Tusk tam sam się chwalił, jak to tam z jakimś metalowym szlauchem lał innych kibiców i tak dalej, no ale to już jakby nie Donald Tusk startuje w tych wyborach, startuje jego zastępca. Ale widzieliśmy w jednej z stacji telewizyjnych dwa dni temu Donalda Tuska w trybie no, jakiegoś szaleńca, gościa, który jest jakiś niezrównoważony emocjonalnie, miota oszczerstwami. To byłoby naprawdę niebezpieczne, żeby miał w Polsce jedno władztwo człowiek. No, już pomijając wszystko, jeszcze wychodzi na to, że niestabilny psychicznie.
Ja myślałem, że pan pochwali Donalda Tuska za to chociażby, że ogłosił, że rusza wreszcie wybór generalnego wykonawcę na terminal w CPK.
Panie redaktorze, jak ja się cieszę, że padło to pytanie. Naprawdę, że po tych wszystkich off-topikach teraz wreszcie cokolwiek mającego znaczenie. Otóż no to niestety są żarty, tak? No, to postępowanie powinno zacząć się rok temu. Co więcej, nie ma decyzji lokalizacyjnej prawomocnej, bo samo CPK wycofało wniosek o klauzulę natychmiastowej wykonalności. Nie ma projektu budowlanego, od pół roku go nie mogą odebrać. Nie ma pozwolenia na budowę, ani nawet wniosku o pozwolenie na budowę. I teraz przed wyborami Donald Tusk co zapowiada? Rozpoczęcie procesu dialogu konkurencyjnego na wybór generalnego wykonawcy terminala. Dialog konkurencyjny spokojnie sobie potrwa z 2 lata, no ale jakiś niusik przed wyborami jest, tak?
Ale jak
polecam
ja pamiętam...
Polecam profile stowarzyszenia Tak dla CPK, gdzie się od wczoraj pojawia wyliczenie, co konkretnie już jest opóźnione w projekcie w stosunku do tego opóźnionego harmonogramu. To już są opóźnienia do opóźnień.
Ale ja pamiętam też raportników w sprawie CPK. Tam też było mnóstwo zarzutów, także do tych czasów, gdy pan zarządzał CPK.
Otóż, panie redaktorze, niestety nieprawda. Panu researcherzy podali artykuł prasowy, a nie raportniku. W raportniku był wręcz fenomenalnie pochwalny, no ale potem biuro prasowe pana Banasia tego 100-stronicowego raportu wyjęło 5 niekorzystnych zdań, które były wszystkimi 5 niekorzystnymi zdaniami, jakie tam są, i przygotowało notatkę prasową, która jest powielana w artykułach. Ja bardzo chętnie mogę się odnieść do wszystkich tych konkretnych zarzutów, które tam były. Podam jeden przykład. Otóż postawiono tam zarzut, że nie było studium wykonalności dla programu CPK. To się tak nie robi. Po pierwsze, studium wykonalności to już od wielu lat się nazywa studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i to jest trochę co innego niż studium wykonalności. A studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe robi się dla poszczególnych projektów inwestycyjnych, a nie dla całego programu mającego ich kilkadziesiąt razem wziętych. I oczywiście te tak zwane STES-ie dla tych projektów, które osiągnęły ten etap dojrzałości, były robione. To tylko tak tytułem przykładu tych takich zarzutów, które tam hulają po tych artykułach.
Bardzo panu dziękuję. Coś mi mówi, że od CPK moglibyśmy rozmawiać jeszcze spokojnie ze 120 minut. Aż tyle czasu nie mamy, panie pośle, niestety.
Ja zawsze chętnie. Chciałbym się zaprosić na taką rozmowę.
To trzymam pana za słowo. Marcin Chorała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek sztabu Karola Nawrockiego, był razem z nami w rozmowie o 7:00. Dziękuję bardzo.
I ja bardzo dziękuję.
Kłaniamy się.